Pan, niech będzie Panu Bogu. Chciałbym przeczytać fragment Słowa Bożego, taki szczególny fragment Słowa Bożego. On jest często czytany z okazji wieczerzy, a jest taki bardzo poruszający. Proroctwo Izajasza, 53 rozdział, mówiący o Jezusie i o Jego ofierze tutaj. Księga Izajasza, 53 rozdział. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważyliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy ciało, światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Bracia i siostry, myślę, że każdy z nas dobrze zna te słowa i tak też w moim życiu nieraz przychodzą one w różnych sytuacjach i przypominają o tym, z czego Jezus Chrystus dokonał dla nas, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na to miejsce, czemu przyszedł na tą ziemię i jaką ofiarę złożył. Stało się to, zanim się narodziliśmy, zanim Go mogliśmy nawet może poznać. I tak jak tu jest napisane, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas szedł jakąś drogą i nie była to droga Boża. Ale Bóg swojej dobroci miał plan, aby nas zbawić. I to zbawienie dokonało się w Jezusie Chrystusie. Chwała Jemu za to. Dzisiaj będziemy przychodzić do pamiątki, będziemy obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Będziemy pić wino i chleb, które mówią o Jego ofierze. I tak też wspaniała obietnica. W tym słowie jest zapisana. Za mękę swojej duszy ujrzeć światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwie mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Bracia, siostry, obchodzimy pamiątkę ofiary Jezusa Chrystusa, dzięki której zostaliśmy usprawiedliwieni. Chwała Panu Bogu za to i chwała Jezusowi Chrystusowi za Jego ofiarę. On też kiedy odchodził z tego świata już po zmartwychwstaniu, powiedział do swoich uczniów, może otworzę ten fragment Słowa Bożego zapisany w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 20 wiersz i ostatni jego fragment, zdanie. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Bracia i siostry, taką obietnicę nam Jezus Chrystus pozostawił. On jest z nami i będzie z nami aż do skończenia świata. Wiecie, bardzo łatwo o tym się, bardzo łatwo można o tym zapomnieć, że Jezus Chrystus jest z nami. I różne rzeczy może nam to zabierają. Czasami doświadczenia, w doświadczeniach pytamy, gdzie jesteś Jezu? Dlaczego nas opuściłeś? Czasami grzech nas odłącza, ale Boża obietnica jest niezmienna i dopóki świat istnieć będzie, Jezus będzie z nami. Obyśmy tylko my pragnęli być blisko Niego. Amen.
Chwała Panu Bogu. Nie jest to rzadkie, że ktoś oddaje swoje życie za kogoś. W historii ludzkości takich przypadków jest bardzo wiele, że ktoś umiera za kogoś innego. Przykłady można podawać różne. Ktoś może zginąć za kogoś w wyniku pomyłki sądowej, być skazanym za śmierć, na śmierć za to, co się nie popełniło. Często ktoś zasłania drugą osobę na wojnie własną piersią. Może to być odruch spontaniczny, może to być przypadek. Często w rodzinach ludzie sobie bliscy starają ratować się w sytuacjach ekstremalnych, katastrofach czy coś, życie bliskiej osoby, poświęcając swoje. Za obcego już, mówię o świadomym oddaniu życiu, jest niewiele przykładów. Może znamy parę z czasów II wojny światowej, ale tak, z pewną świadomością jako plan Boży, z podjętą z głębi serca decyzją dla ratowania wszystkich, dla ratowania świata, dla ratowania nawet nieprzyjaciół, wrogów, bo dopóki żyją, dopóki człowiek żyje, to jest ta nadzieja, że się opamięta, że się nawróci, że usłyszy głos Boży i pójdzie za nim. A jeśli by nawet nie poszedł, to i tak Pan Jezus umarł za nas wszystkich. O tym dziś mówimy. Mówimy o śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Mówimy o tym, że umarł za nas, bo my jesteśmy grzesznikami. Musiał umrzeć, ale oprócz tego też chciał. Bo chciał wypełnić wolę Boga Ojca, który tak nas umiłował. A że Syn jest taki jak Ojciec, więc też nas umiłował i za nas zmarł. I chwała Bogu. Pan Bóg jest Bogiem żywym, a nasz Zbawiciel jest teraz tam przy Nim i za nami oręduje. Jest Bogiem żywym, bo pokazuje nam swoje słowo, ożywia je. Jest Bogiem żywym, bo odczuwamy Jego obecność i Jego działanie. Może nie w taki sposób, jaki byśmy zawsze chcieli. Może nie w jakiś sposób namacalny, ale zawsze odczuwalny. W czwartek rozpocząłem post, bo mam też własne sprawy. Teraz się doszedł do tego post przed wieczerzą, już tak kolejny dzień i zauważyłem, że ten post I modlitwa taka żarliwa, gorąca, jaka płynęła z mojego serca. Ja nie wiem, jaka jest Boża odpowiedź względem sprawy, co do której na przykład post zakładam, ale ja otrzymałem po 2 dniach pokój do serca. Bóg, nie wiem, jak rozwiązuje, ale to całkowite oddanie sprawy w ręce Boże powoduje, że Bóg odpowiada i wlewa w pokój w serce, mówi, ty się nie martw. Jeśli się zgadzasz przyjąć moją wolę, to już się nie martw. Jakaby nie była, ja ci odpowiem. Chciałbym dzisiaj przeczytać Słowo Boże z 2 ksiąg. Pierwsza księga to będzie księga Zachariasza, a później z księgi Izajasza to, co zresztą ostatnio pastor czytał, między innymi. W księdze Zachariasza, to już pod koniec Starego Testamentu, strona 1008, już nawiązujemy do tego, co dziś się u nas będzie działo, co będziemy czynić, co będziemy wspominać. Jest wizja prorocza arcykapłan Jozue. Arcykapłan Jozue to nie ten Jozue, który przeprowadził naród izraelski przez Jordan, ale to kapłan, o którym możemy czytać w księdze Ageusza i Ezdrasza. Kapłan, który odbudowywał świątynię w Izraelu. I czytamy. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przeoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój i włożyli mu na głowę czysty zawój i przeoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Tyle ze księgi Zachariasza. Bo chcę mówić dziś, bardzo często mówimy o nowych szatach, o czystych szatach. Jest jeszcze zawój na głowę. I wróćmy teraz do księgi Izajasza, rozdział 61. Zawój kilkakrotnie pojawia się nam w Słowie Bożym, w proroctwach i możemy czytać też o nim w księdze Izajasza, rozdział 61. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Zawój zamiast popiołu. Zawój to jest ta coś w rodzaju turbanu, takie nakrycie kapłańskie. Czyli nakrycie głowy. Popiół też się sypie na głowę, kiedy jest pokuta, kiedy jest post, kiedy człowiek żałuje za swoje winy, to potem jest zawój. Czym jest zawój? Czytając dalej w tym rozdziale wiersz 10. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia. Przeodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Pierwszy raz zawój, może nie pierwszy, ja tak wiem, znalazłem w księdze Hioba, kiedy Hiob porównuje to zawój jako sprawiedliwość własną. Ja tak czytając tą księgę Zachariasza i teraz Izajasza o tym zawoju i w połączeniu z czystymi szatami, że Bóg, kiedy do Niego przychodzimy, kiedy powie, znam Cię, daje czystą szatę i czysty zawój. Kiedy my się nawracamy, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy wyznajemy nasze grzechy, dostajemy te czyste szaty i błogosławieni ci, którzy je biorą. Brać szaty należy, bo je zabrudzamy. Zabrudzamy swoim życiem, swoim grzechem i błogosławieni ci, którzy je biorą. Taką mocą do tego, by te szaty były prane, jest właśnie krew Jezusa Chrystusa. Ta, która sprawiła, że dostaliśmy je na naszej drodze życia z Bogiem po raz pierwszy czyste. Ale dobrze jest też wziąć ten zawój. Ten zawój to możemy myśleć, że to jest sprawiedliwość, ale ja myślę, że czysty zawój to nasze czyste myśli. Bóg chce nas odmienić, abyśmy mieli czyste myśli. Ten czysty zawój to czyste myśli. One sprawiają, że zaczynamy dbać o naszą szatę. Że nie chcemy nadaremnie i bezustannie przelewać wielkiej ilości krwi naszego Zbawiciela, ale starać się ograniczyć, korzystać z tej łaski, bo Bóg daje nam właśnie czyste myśli. Myśli, które dają się kierować tym, czym się karmimy. Jeśli się karmimy Słowem Bożym, które duch ożywia, nasze myśli będą czyste. Jeśli nasze myśli będą czyste, będziemy chodzić czystymi drogami, nie będziemy brudzić naszych szat. Bóg nie tylko dał nam czyste szaty, ale wiele sposobów, Słowo Boże, Ducha Świętego, abyśmy dbali o te szaty i to właśnie symbolizuje ten czysty zawój obiecany przez Izajasza, w proroctwie Izajasza przez Boga, otrzymany przez arcykapłana Jozuego w księdze Zachariasza. Bóg daje tą szatę, dokłada jeszcze ten zawój. Czyli kompletnie nas wyposaża po to, abyśmy mogli tylko wspominać śmierć Pana Jezusa, a nie ponownie Go krzyżować. Niech Bóg nas prowadzi przez nasze życie, abyśmy nie stracili z Nim więzi, ale nie nadużywali Jego krwi, drogocennej krwi. Ta krew jeszcze jest potrzebna dla tych, którzy nie poznali Jezusa, którzy nie przyjęli Go. Amen.
Żeby to nie było już kazanie, dlatego żeby dać więcej czasu pastorowi, a żeby też uczynić zadośćuczynienie pastorowi, że bo wczoraj tak ustalaliśmy, to zwolniłem pewnych braci, że dzisiaj na pewno nie będą usługiwali. Tak Mariusz tak fajnie taką rzecz, pewną kwestię powiedział, że łatwo, może nie łatwo, ale zdarzają się takie sytuacje, że człowiek oddaje życie za swoich bliskich, kogoś, kogo zna. Gorzej i raczej nie za tych, których nie zna. Oczywiście to jest nawiązanie do Pana Jezusa Chrystusa. Wczoraj dowiedziałem się, że pewien młody człowiek, Rosjanin, i stąd teraz taka dosyć fala zamachów, i rzucił się na zamachowca, chciał go jakby wyprowadzić, zasłonić, i młody człowiek zakrył swoim ciałem, zginął, oczywiście zamachowiec, zginął on, zginęło chyba jeszcze wiele ludzi, już nie wiem jaka tam liczba, ale jego czyn taki, no powiem, naprawdę heroiczny. Naprawdę heroiczny jest czyn. Młody człowiek, świadomy tego, co ten zamachowiec ma, to już dzieci wiedzą, co zamachowiec ma, i no i poświęcił swoje życie, zginął, ale też zginęło o wiele więcej ludzi. Ja nie chcę umniejszać odwadze tego człowieka, i kiedy tak myślę sobie o sobie, czy mnie byłoby na to stać, każdy z nas może zastanowić się, czy byłoby nas stać na coś takiego. I oczywiście nie musimy popadać w jakieś kompleksy, ale ten człowiek rzeczywiście zachował się nieprawdopodobnie odważnie i z takim poświęceniem, ale oddał swoje życie, ale mimo wszystko i tak wielu jeszcze zginęło. Arka. Kiedy słyszymy słowo arka, to nam się kojarzy to z ratunkiem, z wybawieniem, prawda? Oczywiście arka to od razu Noe, ale arka jest takim czymś, co ratuje, co wybawia. I kiedy tak dzieci właśnie to przedstawiały, kiedy Lidia, Ania i Pawełek wchodzili i reprezentowali grupę ludzi, którzy nie chcieli skorzystać z tego ratunku. Jest to pewna, przedstawiali pewną grupę tylko ludzi, ale mogliśmy sobie wyobrazić, jak faktycznie było, i być może jeszcze bardziej dosadniej było, ale była to namiastka, jak ludzie podchodzili do arki, kiedy Noe budował arkę, kiedy już był w arce, z jakim szyderstwem, z jakim lekceważeniem sobie, właśnie, gdzie ten deszcz, po co tyle zwierząt wprowadził. Dla nich to był, no, zaczął się jakiś kabaret. Mieli ubaw i wiedzieli, że koniec z końcem Noe wyjdzie z tej arki, zawstydzony prawdopodobnie, będzie uciekał. Ale kiedy usłyszeli szum, kiedy usłyszeli grzmoty, kiedy nagle zaczął się dziać to, co się nigdy nie działo, bo nigdy deszczu wcześniej nie było, nigdy zjawiska burzy nie było, to wtedy byli przerażeni. Ale arka była wcześniej. To nie jest tak, że nagle, prawda? Oni wiedzieli, że oni już wcześniej o tym wiedzieli. Noe budował arkę 120 lat. I wiedzieli o tym, dlaczego Noe to buduje, i że to jest ratunek dla każdego człowieka. Mija już 2000 lat i człowiek też wie, czym jest ofiara Jezusa Chrystusa. I to jest też ta doskonała ofiara. Jezus Chrystus oddał swoje życie i kto Jemu zaufa, nie zginie. To jest tak jak chciałbym, ten człowiek młody poświęcił swoje życie, ale jednak były też ofiary. Jezusa ofiara jest tak doskonała, to jest jedyna doskonała ofiara, która gwarantuje każdemu życie wieczne. Oczywiście tu doczesne, my przechodzimy ten próg tej śmierci. Każdy człowiek przechodzi. I tak jak siostra Marianna, która prawie że się na Pana Boga obrażała, że ją jeszcze trzyma na tej ziemi, czyli nie miała żadnych obaw przed śmiercią. Wiedziała, gdzie idzie. I każdy z nas, kto ufa Jezusowi Chrystusowi, kto zawierzył Jezusowi Chrystusowi, ma tą gwarancję, ma tą pewność, że idzie do wieczności. Bóg daje pokój. Jezus Chrystus daje człowiekowi pokój. Tam, tak pomyślałem sobie, Bóg dał po potopie, dał ten łuk przymierza, tą tęczę, którą nie zawsze widzimy, kiedy deszcz pada, to musi być i słońce, i deszcz, ale zdarza nam się to widzieć, jest to coś pięknego, jest to rzeczywiście przymierze, które Bóg zawarł z człowiekiem, że nigdy nie będzie karał człowieka, nigdy nie będzie karał ziemi potopem. Jest to takie wspaniałe przymierze. Jezus Chrystus zawarł przymierze, chce zawrzeć przymierze z każdym człowiekiem. Z każdym człowiekiem. Jezus Chrystus zawarł, powiem, to już śmierć. I mówi, to czyńcie na pamiątkę moją. To jest to przymierze. To jest to nowe przymierze. Nowe przymierze. Już człowiek nie musi czekać na deszcz i że się ukaże. W każdej chwili, tak jak właśnie też i Mariusz ma problem, podjął post i już Bóg po dwóch dniach dał mu, a nieraz natychmiast Bóg odpowiada, daje pokój do serca człowieka. Nowe przymierze. Nowe Przymierze to jest ta doskonała arka zbawienia i ratunku dla każdego człowieka. 120 lat o Noe mówił i nikt nie usłuchał, no nikt nie usłuchał spoza jego rodziny. 2000 lat już jest to mówione i też wielu, wielu, mniejszość, i to mała mniejszość ludzi, która wierzy, która chce zawierzyć, która korzysta z tego ratunku. Cieszę się, że my zawierzyliśmy, że my skorzystaliśmy z tego ratunku. Każdy z nas, kto przyjął Jezusa Chrystusa, nasze dzieci, które chodzą, które słyszą, wiedzą, gdzie jest ratunek. Ale wiedzieć, a wziąć, to też jest pewna różnica. Tamci wiedzieli, nie skorzystali. Wielu jeszcze z nas wie, ale jeszcze nie skorzystało. Nie ma na co czekać. Przyjście Pana Jezusa jest bliskie i o tym wiemy i mówimy o tym. Wtedy ludzie też nie spodziewali się, że to przyjdzie. I dzisiaj też wielu mówi i nawet już z tego sobie żarty robi, czy rzeczywiście przyjdzie. Już tyle było końców, prawda? I to media to tak szybko podchwytują, szatan chce ośmieszyć to. Chce dać taką zupełną wątpliwość w ludzkie serca, że to prawdopodobnie się nie stanie, to się nigdy nie stanie. Ale Pan Jezus powiedział, że ja przyjdę powtórnie. Ale dzisiaj jest tym ratunkiem dla każdego człowieka. Czy chcemy z tego skorzystać? Dałby Bóg, aby ci, którzy jeszcze nie skorzystali z tego przymierza, aby to przymierze zawarli w tym roku. Amen.
Chwała Panu Bogu za pocieszające słowa, które ja myślę, że tak nasze serce to przeżywa, odczuwa, ponieważ doświadczyło. Tak, kiedy Mariusz czytał te słowa, to tak jakby o mnie one były. Zdejmijcie z niego brudną szatę. I ze mną też tak było. Też była taka chwila. I do mnie też tak powiedział Pan Bóg i do ciebie. Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Chwała Panu Bogu, że nasza wina została zdjęta z nas i otrzymaliśmy nową szatę i nowy zawój, czysty zawój na głowę naszą, zawój radości, wesela. I to teraz towarzyszy naszemu życiu. Pokój Boży, radość Ducha Świętego. To się wokół naszego mózgu, wokół naszych myśli powinno kłębić. Ten zawój tak wpływać powinien na naszą świadomość. Mówię o duchowych rzeczach. Powinien nas ogrzewać. Nałożymy czapkę, to coś czujemy, tak? Nasza głowa coś odczuwa. Ciepło, przyjemnie, wiatr nie wieje. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. I ten zawój sprawia, że nasze, samopoczucie, myśli są lepsze, są dobre. I to jest dar Boży, możliwy tylko dlatego, ponieważ Jezus dokonał odkupienia naszego, Pan Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy przeczytali słowo z listu do Hebrajczyków, dwunasty rozdział, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 18 wiersza do 24. I pierwsze słowa z 25. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy. Odwołanie do wydarzenia, które miało miejsce w Izraelu, tak, pod górą Synaj, kiedy Bóg nadawał przykazania i kiedy stąpił na górę. Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na odgłos których ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Wy do takiej góry żeście nie podeszli, Słowo Boże mówi, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Do tego miejsca, że. Bracia i siostry, czy ten obraz jest wyraźny, czy go widzimy, odczuwamy, przeżywamy w naszym życiu? Ten obraz, który mówi, lecz wy podeszliście do góry Syjon. To jest w czasie przeszłym, w czasie spełnionym już, dokonanym. Podeszliśmy, nie podejdziemy kiedyś, ale już podeszliśmy. Chcielibyśmy może przeżyć tamto wydarzenie z Izraela jeszcze, tamto stare wydarzenie. Chcielibyśmy może zobaczyć, jak to było, kiedy ta góra się trzęsła, kiedy obłok zakrył go, kiedy słyszeli głos i było to tak niesamowite, potężne, że i ten głos, i te zjawiska towarzyszące temu, że się bali. Nawet Mojżesz, który tak wiele z Bogiem rozmawiał, stał drżący. Wiecie, to musiało być niesamowite. Może byśmy chcieli być tam świadkami tego, żeby jak to było, ale Słowo Boże, do tamtej żeśmy nie podeszli, bo to już było, to już jest za nami. Ale podeszliście. I to, co, do czego my podeszliśmy, jest powiem, nieskończenie lepsze i piękniejsze i większe i cudowniejsze niż tamto. Czy mamy taką świadomość duchową, że podeszliśmy do góry Syjon, że podeszliśmy do miasta Boga żywego? Podeszliśmy do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. Podeszliśmy, powinniśmy widzieć Jeruzalem nowe, przez naszą wiarę oczywiście. Nasze pragnienia powinny być odpowiadające tym, że jak widzisz miasto, jak widzisz piękne miasto, jak jesteś podróżnikiem i podróżujesz do miasta, gdybyśmy mieli tak podróżować jak kiedyś, piechotą przez pustynię, przez bezdroża, byśmy wyczekiwali tego celu. Nie tam wsiąść w pociąg, zasnąć, obudzić się na stacji wyjściowej, tak? Wyczekiwalibyśmy tego celu. Jakbyśmy go zobaczyli, byśmy byli szczęśliwi, że już docieramy, że już go widzimy, prawda? Że już trudy, drogi za nami. Powinno towarzyszyć nam takie nastawienie, taka wewnętrzna atmosfera naszego życia duchowego, naszego serca. Bo widzimy, bo podeszliśmy do miasta Jeruzalem, do miasta Boga żywego. Podeszliśmy. Uroczyste to jest, wiecie, jest radosne. Podeszliśmy, to jest już w naszym zasięgu. To nie jest tak, że nie wiemy, co to będzie przed nami. Nie wiemy. Piotr wspomniał siostrę Mariannę, która jutro będziemy, pojutrze będziemy chować. Że się nigdy nie bała. Cały czas mówiła o tym jako o czymś oczekiwanym. Nie bała się śmierci, bo wiedziała, gdzie idzie. Chwała Panu Bogu. Bo to widać, bo jeśli podchodzisz do miasta, widzisz już to miasto. Powinieneś już być, powiem, mieć, przeżywać rzeczy, które towarzyszą takiemu podróżnikowi, który podchodzi do kresu swojej podróży i widzi miasto. I widzi coś pięknego, widzi coś wspaniałego. do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Niebieskiego zgromadzenia. I do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Zobaczcie, do jakich wspaniałych rzeczy. I do Boga. Podeszliśmy do Boga. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Kochani, wiecie, że jeśli w takiemu życiu ma towarzyszyć, miałyby towarzyszyć grzechy, złość, kłótnie, nie pasuje. Nie nadaje się. To nie to miejsce. To nie to miejsce. To jest uroczyste zgromadzenie. Kochani, my żeśmy do niego podeszli, do tego uroczystego zgromadzenia. A więc nie przystoi już nam złość nosić w sercu, nie przystoi nam mówić przykrych słów, nie przystoi nam zachowywać się, jak świat się zachowuje. Nie przystoi nam obrażać kogokolwiek, prawda? Nie przystoi, bo my już stoimy przy tym uroczystym zgromadzeniu. Nie przystoi. Tu jest dzisiaj nabożeństwo i też w jakiś sposób uroczyste zgromadzenie, tak? Ubieramy się tutaj całkiem inaczej. Ja tylko raz w tygodniu się tak ubieram. Bo to jest uroczyste, tak? I tu wiele rzeczy już nie przystoi, prawda? I wiemy o tym. I nigdy byśmy takich rzeczy tu nie zrobili. Jakie może w innym miejscu byśmy zrobili? Bo nie pasuje. Kochani, my podeszliśmy do tego wspaniałego zgromadzenia, do tego uroczystego zgromadzenia i już w naszym życiu nie pasują rzeczy, wiecie jakie, prawda? Naprawdę nie pasują. Czy nie pasują? Czy odczuwasz to? Czy widzisz to? Czy jesteś w tej atmosferze, w tym kręgu ludzi, którzy stoją przed Bogiem, przed zgromadzeniem, przed duchami ludzi sprawiedliwych, przed aniołami niezliczonymi? A przede wszystkim do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa. Podeszliśmy do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Lepiej przemawia ta krew Jezusa Chrystusa niż krew Abla. Lepiej to znaczy jak? A jak przemawiała krew Abla? Na chwilę się zastanówmy nad tym. Wiecie, kiedy Kain zabił Abla, wiemy, że to było pierwsze przelanie krwi, pierwsze morderstwo na ziemi. Pan Bóg powiedział do Kaina: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Głos krwi Abla woła do mnie z ziemi. Ta niewinna krew Abla, powiem, czystego, sprawiedliwego, miłującego Boga i żyjącego z Bogiem, wołała do Boga o sprawiedliwość. Bo cóż to się stało? Czysty, sprawiedliwy człowiek, dobry człowiek został zabity. Z powodu zazdrości, zawiści, gniewu. Przez człowieka lekkomyślnego, przez człowieka, powiem tak, by z natury złego, wybuchowego. Takie straszne wydarzenie. I ta krew wołała do Boga. Jest tak powiedziane, Pan Bóg mówi, ta krew woła. Przemawia. I ona sprawiła, że Bóg musiał zareagować. Boża sprawiedliwość wymagała reakcji, bo dochodził głos o niesprawiedliwości, o strasznym czynie, o złamaniu, powiem, tego, co Bóg ustanowił, bo Bóg ustanowił prawo. Nie bezprawie. Kiedyś było bezprawie, chaos. I nic, z niczym nie było połączone, woda była wymieszana z tym, a Duch Boży unaszał się, ale Bóg wszystko uporządkował i prawo nadał też w sercu człowieka i to prawo zostało złamane. I Boża sprawiedliwość musiała być poruszona i wymierzona i Bóg mówi, wiecie, w wyniku wołania tej krwi Abla, Bóg stąpił, pyta się Abla, a później mówi tak, bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. My tak szybko przechodzimy nad tym, ach, wygonił go Bóg sprzed oblicza swego. Ale co to znaczy, wygonił go Bóg sprzed oblicza swego? Wygonił go z tej ziemi, w której było mu dobrze i było im dobrze. Bądź przeklęty na ziemi. Wiecie, ta krew Abla wołała o sprawiedliwość Bożą. Nie wołała o zemstę, ale o sprawiedliwość Bożą, gdyż spotkała straszna niesprawiedliwość człowieka. I Bóg wydał ten wyrok. Bóg sprawiedliwy wydał sprawiedliwy wyrok, wiecie? Bądź przeklęty. Myślicie, i czym się to odbiło? No tylko tym, że co? Poszedł i żył w innej ziemi, tak? Wcale tam, ktoś może powiedzieć, nieźle dwie żony miał. Budował, bogacił się, wiecie, ale tam to przekleństwo ciążyło. To było straszne życie. Życie bez Boga było straszne. Wiecie, jest taki jeden niesamowity wiersz, kilka pokoleń dalej. To jest napisane w 4 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, kiedy jest opisane, że to chyba było czwarte pokolenie od Kaina. Urodził się Lamech. Nie ten Lamech, ten dobry Lamech. Inny. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. I teraz słuchajcie, to jest wynik też, to jest taki obraz. Co to znaczy, że Bóg powiedział, odejdź, wyjdź z tej ziemi i bądź przeklęty. No. I żył sobie jak żył, handlował, jeździł, wiadomo, tam z niego koczownicze narody, tak? Bo on był cały czas, jest napisane, będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. I tylko to? I ten Lamech mówi tak. Męża gotów jestem zabić. Mężczyznę, tak? W sensie męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani. Zobaczcie, jaka furia, jaki stan ducha. Zrani go ktoś, to on mówi, zabije go. Prawda? Jak myślicie, jak to jest żyć z takimi ludźmi? Wiecie, to jest piętno tego przekleństwa. A to jest jeszcze mało męża jestem gotów zabić, aż mnie zrani. Jeszcze mało, kochani. A chłopca, jeśli mi zrobi siniec, dziecko zabije. Ileż nienawiści. Straszny człowiek, nikt by nie chciał z nas nawet godziny z nim przebywać. Ja myślę, że to przekleństwo, które spotkało Kaina, to, że Bóg wygnał go z tej ziemi i że powiedział, bądź przeklęty na tej ziemi, ono spowodowało, że ten postęp degradacji tak strasznie tam szedł. To było tło ich życia. To była otoczka ich życia, nie tego spokojnego, Bożego życia, w którym Noe na przykład wyrastał, jego rodzina, kiedy wyszli z Arki, tak, czy jeszcze przed Arką, kiedy rósł. Nie tego, ale tego takiego destrukcyjnego życia. I to spowodowało, że powiem, człowiek był w stanie powiedzieć tak. Później tam dalej inne rzeczy, które z tego, powiem, pokolenia Kaina. Ta krew przemawiała i ona wyzwoliła też taką jakąś reakcję i skutek taki. A tutaj czytamy, że ta krew Jezusa Chrystusa, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla, I ta krew Jezusa też woła do nieba i Bóg słyszy głos tej krwi. Wiecie, co on jeszcze powiedział? Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, bo tak Bóg powiedział, Kain mówi, no jak ucieknę, każdy, kto mnie zobaczy, spotka, zabije mnie. Pan Bóg mówi, dobrze, to jako ochrona, że ktobykolwiek zabił Kaina, 7-krotną pomstę poniesie. A i Lamech mówi tak, jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Przecież to jest obraz diabła. Inaczej przemawia krew Jezusa, tak? W inną atmosferę wprowadza. Zobaczcie, co sieje, jaki posiew jest tego głosu krwi Jezusa. Tam, ponieważ było niesprawiedliwie przelana krew, zawiści i w wyniku tego grzechu został przeklęty ten człowiek, Kain. To przekleństwo sprowadziło takie życie na jego potomków, na cały ten świat, jego świat. Jezus Chrystus złożył swoją ofiarę zgodnie z wolą Bożą jako baranek Boży. Ta krew przemawia inaczej i inne, w inną atmosferę wprowadza. Lamech powiedział 77 pomszczę. Jezus powiedział 77 odpuścić trzeba. Widzicie ten inny świat? Ta krew przemawia lepiej, w sensie takim, że ona zmienia świat. Wskutek przelania tej krwi, wskutek przelania tamtej krwi, świat Kaina się strasznie zmienił. On nie byłby taki i jego potomków, gdyby żył razem z Adamem, ze swoim bratem Kainem, Ablem, nie byłby taki. Ale wskutek przekleństwa i wygnania sprzed Bożego oblicza stał się właśnie taki jego świat, świat Kaina. Ale wskutek przelania krwi Jezusa Chrystusa świat staje się inny. Nasze życie staje się inne. Lepiej przemawia krew Jezusa. Chwała Bogu. Chcę powiedzieć, że ona też tak mocno przemawia, że dociera do nieba. Bóg reaguje. Tak jak musiał zareagować kiedyś, tak teraz reaguje. Ale teraz nie ma mowy o zemście, teraz nie ma mowy o gniewie, teraz jest mowa o przebaczeniu. Jezus wołał, przelewając swoją krew, wołał, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Lepiej. Ta krew woła o przebaczenie, o odpuszczenie dla każdego grzesznika. I Bóg, tak jak kiedyś, musiał zareagować, jego sprawiedliwość musiała zareagować właśnie tak, jak zareagował w przypadku Kaina. Tak teraz Boża sprawiedliwość, ta sama, wobec ofiary Jezusa Chrystusa, wobec przelanej, świętej, niewinnej krwi Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, jak żeby z Nim miał nie odpuścić nam wszystkiego. Wiecie, to jest głos krwi Jezusa Chrystusa. Baczcie więc, abyście nie otrącili tego, który mówi. Abyśmy nie otrącili. Pan Bóg, te słowa, które mówi do nas, te słowa, które czytamy w Ewangelii, te słowa, które dzisiaj będziemy mówić o śmierci Jezusa, mogą być dla nas, powiem, słowami, które znamy, z którymi jesteśmy obyci, a dla niektórych mogą być słowami, które przelecą mimo uszu. Natomiast dla Boga te słowa bardzo wiele kosztowały. Te słowa przebaczenia bardzo wiele kosztowały. Bóg, kiedy je może wypowiedzieć, zanim je wypowiedział, musiał wiele wycierpieć. Musiał wiele dać. Musiał ofiarować swojego syna. Musiał go posłać i skazać na śmierć. Pozwolić, aby śmierć jego dotknęła. Aby hańba go dotknęła. Aby był splamiony naszym grzechem. Musiał odwrócić od niego oblicza swoje. Wiele kosztowało. Kosztowały te słowa Boga. Słowo Boże mówi, nie otrącajcie. Baczcie, żebyście nie otrącali. Baczcie, żebyście nie lekceważyli tych słów. One naprawdę kosztowały życie Jezusa Chrystusa, a Ojca Boga kosztowały ofiarę swojego Syna. I myślę, że nieraz człowiek bardziej potrafi współczuć Abrahamowi, który miał ofiarować Izaka, i rozumiemy jakoś, możemy trochę zrozumieć jego stan serca, jego przeżycia, to co szarpało nim w sercu, kiedy wiązał swojego syna i kładł go na ołtarzu i wzniósł nóż, aby go zabić. Ja myślę, że o wiele bliższe jakby to było niż cierpienie ojca, który musiał swojego syna umiłowanego, z którym jest jedno, dać w ofierze, pozwolić na to, by zginął. Pozwolić na to, by umarł. Marcin czytał, jeszcze też można powiedzieć o tym w ostatnim wierszu 53 rozdziału, ostatnie słowa. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To też jest ten inna rzeczywistość, ten głos krwi Jezusa Chrystusa wstawiał się za przestępcami. Lamech mówi, 77 razy będzie pomszczony Lamech. Chłopca nawet zabije, jak mi sińca zrobi. A Jezus wstawiał się za przestępcami. Kochani, to jest taka zmiana, takie nowe życie, taki nowy świat. Nowa rzeczywistość nastała w wyniku ofiary Jezusa Chrystusa i przelanej Jego świętej krwi. I my w tą rzeczywistość żeśmy weszli. Chwała Panu Bogu. Przystąpiliście, podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jerozolimy niebieskiego. Prawie wszyscy nie widzieliśmy Jerozolimy ziemskiego. Ale wszyscy, którzy żeśmy uwierzyli, widzimy Jerozolimy niebieskie. Podeszliśmy do Niego, jesteśmy w tej atmosferze. Kochani, niech nasze życie takie będzie. Niech nasze domy takie będą. Tak jakbyś był przed tym miastem, jakbyś je widział, jakby chwała tego miasta świeciła na twoje życie, na twój dom, na twoje małżeństwo. Niech będą takie nasze słowa, nasze relacje. To jest normalne, kochani. To jest wynik tego, czy widzimy, czy stoimy w obecności Bożej, czy prawdziwie podeszliśmy do tego miasta, czy jesteśmy tak dalecy. Wiecie, bo naprawdę nie pasują w tym, kiedy stajesz tam, jako ten podróżnik, gdy stajesz przed tym, gdybyś tak stanął fizycznie przed tym Nowym Jeruzalem, przed aniołami, gdyby się to ukazało, przecież tam by nie przystoi żadne przykre słowo, prawda? Byś tam, żadna zła myśl, żadne nieprzebaczenie, nie ma miejsca, nie pasuje. Ale my stanęliśmy tam. W wierze to jest fakt, że podeszliśmy tam. Izrael nie mógł podejść tak blisko do góry, nie mógł wejść na tą górę, bo nawet zwierzę, jeśli będzie, przekroczy tą granicę, z którą Mojżesz namalował, czy obrysował, zaznaczył, to będzie ukamienowane, tak? Więc żeśmy czytali. I oni nie mogli, ale my podeszliśmy bezpośrednio. My podeszliśmy, bo krew Jezusa Chrystusa spoczywa na nas, oczyściła nas. Wiecie, to jest znak, który jest znakiem przebaczenia, znakiem oczyszczenia. Bóg może nas przyjąć. Chwała Panu Bogu. Podeszliśmy tam. Nikt nie ma zabronionego miejsca. W zasadzie nie ma podejścia do czegokolwiek innego. Pan Bóg wzywając nas do siebie, wzywa nas do tej rzeczywistości, a nie mówi, ty się nie nadajesz do tej, ty bądź jeszcze tam swoich takich w pośrednim czyśćcu, może takim na ziemi jakimś. Ni tu, ni tam. Ni w świecie, ale jeszcze nie przed tym zgromadzeniem uroczystym. Nie. Bóg nas wzywa do tego zgromadzenia. Bóg się staje naszym Ojcem. Bóg przychodzi do naszego serca, żeby tam mieszkać, w sercu naszym. Kochani, pamiętajmy o tym, a wtedy naprawdę nasze życie będzie inne. Nasze rozmowy będą inne, nasze relacje będą inne w małżeństwie. Nasze relacje w zborze będą jeszcze doskonalsze. Ja nie mówię, że są złe, chwała Bogu za takie, jakie są. Ale będą jeszcze doskonalsze, z jeszcze większą radością będziesz to czynić. Jeszcze więcej współczucia będziesz miał dla bliźniego swojego. Jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej ofiarności będziesz miał. I to będzie radością dla ciebie, nie męką. Bo nie pasują rzeczy, wiele, wszystkie rzeczy tego świata i nasze myśli nie pasują wobec tego zgromadzenia, do którego żeśmy podeszli. I do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga i do pośrednika nowego przymierza Jezusa. Niech Duch Święty nas wprowadza w tą bliską relację i niech nie tylko tutaj i może gdy przyjmujemy wieczerzę, chcemy, żeby to było jak najbliżej Jezusa, żeby być jak najbliżej, żeby serce nasze było wolne. Stąd też, gdy pościmy, to modlimy się o to, żeby Bóg oczyścił nasze serce, żeby Jezus mógł przyjść do nas, ale jutro On też przyjdzie tylko do czystego serca. Jutro Bóg też przyjdzie tylko do tego, kto jest sprawiedliwy w swoim życiu, w swoich myślach. I Bóg chce przychodzić. I chce mieszkać. I dałby Bóg, aby w tym świecie, gdzie tylko te dymy i te grzmoty, jak żeśmy tam słyszeli, ten deszcz przerażający i takie zjawiska ludzie przeżywają w tym świecie. Takie są zjawiska, taki jest duch, taka jest rzeczywistość, jak tam w tych pokoleniach Kaina. Taka rzeczywistość, taka nienawiść, taka nieustępliwość, taka arogancja i tak dalej. Ale my mamy Królestwo Boże, my jesteśmy w Królestwie Bożym, ono jest naprawdę, naprawdę inne. I bieda, jeśli tej chwały Królestwa Bożego nie odczuwają nasze dzieci, czy nie odczuwają nasze małżeństwa, gdyby miały nie odczuwać nasze rodziny, gdyby miały nie odczuwać społeczności, gdyby miały nie odczuwać zbory, jaka straszna, rozminięcie. To jest rozminięcie z Bożym planem i z tym, co Bóg dał. Dlatego chwała Panu Jezusowi, że przez krew Jezusa Chrystusa mamy wejście do takiego wspaniałego świata, do takiej wspaniałej duchowej rzeczywistości, gdzie Bóg jest wszystkim we wszystkim. Amen.